Miesiąc temu przyglądaliśmy się fragmentowi z listu do Filipian, który dotyczył śmierci i życia, a w szczególności tego, że dotyczyło fragmentu czy wiersza, który jest zapisany w pierwszym rozdziale, 29 wierszu, słów, które mówią w ten sposób. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. I to jest bardzo istotny wiersz i czasami może być pomijany w różnych miejscach, w różnych grupach, w różnych społecznościach, ale to, co tutaj apostoł Paweł opisywał, ono mówi, że nie tylko oprócz tego, że możemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, możemy też w jakiś sposób cierpieć dla Niego. I te cierpienia bardzo były widoczne w życiu apostoła Pawła. Były po prostu nierozłączne. To kiedy ja się patrzę na apostoła Pawła, ile on się wycierpiał z powodu tego, że głosił Ewangelię, głosił tą prawdziwą Ewangelię, to jest coś znikomego, co ja w swoim życiu przeżywam. Czasami jest tak, gdy rozmawiam z ludźmi na ulicy, oni rzeczywiście zwracają się w buncie, tak? W buncie coś tam przeklinają, tak? Mówią, żeby się już za nie mówić, tak? Żeby chcą, żeby to przestało być głoszone, tak? Dlatego, że rzeczywiście, kiedy jest zwiastowany Jezus Chrystus w czasach apostoła Pawła, to było bardzo mocne, miał przeciwności ze względu na Żydów, którzy cały czas głosili o obrzezanie i że tylko w ten sposób można być zbawiony przez prawo mojżeszowe. Apostoł Paweł naprawdę żył w takim czasie przełomowym, gdzie to przejście z tego, co Bóg czynił i co Bóg dał Żydom, do momentu, gdy poganie teraz mogą zacząć wierzyć i są włączeni w to zbawienie, było naprawdę wielkim, wielkim ciężarem. I to, co było napisane, że apostoł Paweł miał wiele wycierpieć w życiu, to widzimy, że on po prostu, gdzie on się nie odezwał, tam cały czas były problemy. I nie tylko od Żydów, ale miał też od pogan. I dobrze jest właśnie spojrzeć na to cierpienie, że apostoł Paweł mówi, że to cierpienie jest dla nas, ono jest błogosławieństwem. I że czasami nasze spojrzenie jest takie, że my byśmy chcieli wymazać jakiekolwiek cierpienia z naszego życia, ale jest napisane, że to jest błogosławieństwo. To jest pewna przysługa czy życzliwość ze strony Boga, że możemy w ten sposób funkcjonować i to doznawać tych zniewag. Także ja osobiście mówię, że raczej mam jakieś zniewagi ze strony innych ludzi, ale nie doświadczyłem tego, co apostoł Paweł mówi, że kiedy on był chłostany, tak? Ile z was osób było chłostanych? Ile z was było ubiczowanych? Ile z was było wtrąconych do więzienia? Myślę, że nikt nie podniesie ręki. Więc skala tego, co apostoł Paweł przychodzi, jest naprawdę ogromna. Ale chciałbym dzisiaj też zająć się tym listem do Filipian, spojrzeć na to, co jest tutaj napisane. Spojrzeć już od strony tej radosnej, od strony radości, którą apostoł Paweł opisuje w tym liście do Filipian. I co ciekawe, że on był pisany, ten list był pisany z więzienia, więc powodów do radości raczej by normalny człowiek nie miał, tak? Kiedy trudzi się, zmaga się i jest wtrącony do więzienia. Jest po prostu zatrzymany, jest w jakiś sposób ograniczony, a on jest pełny radości. A on jest pełny radości i w ogóle to, co opisuje, ten sam początek tego pierwszego rozdziału, jest takim wspaniałym spojrzeniem na ludzi wierzących. Mówi: dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich z was z radością się modląc. I to jest naprawdę cudowne spojrzenie na ludzi wierzących, że on się cieszy nimi. Czasami możemy mieć taki niedosyt tego, że jest jakaś niedoskonałość w życiu naszym, w życiu innych ludzi. I nasze oczy mogą spoglądać na ludzi wierzących dookoła jako tych, którzy są niedojrzali, jako tych, którzy są pełni braków, co się potykają, co nie wiem. Apostoł Paweł, będąc pełny wiary, on patrzy się na ludzi wierzących z radością. On mówi, on się modli do Boga z radością, dziękuję za to, że oni są, że oni mogli poznać, że oni mogą poznawać Jezusa Chrystusa, że mogą doświadczać Jego mocy. I później on też zresztą opisuje w tym liście tym, że to Bóg jest tym, który do doskonałości doprowadza. I że modli się też o to, że i cieszy się o to, że to dzieło, które zostało rozpoczęte przez Boga, będzie kontynuowane przez Jezusa Chrystusa właśnie w życiu tych ludzi. I to jest wspaniały obraz tego, jak my powinniśmy patrzeć się na innych ludzi. Tak? Nie patrzeć się tym właśnie wzrokiem takim, że nie, no to się nie da. To już po prostu dookoła mnie są sami słabi. Nie. Cieszmy się tym, co Bóg zrobił w naszym życiu do tej pory i cieszmy się z życia innych ludzi, co Bóg zrobił już w życiu tych innych osób. I apostoł Paweł naprawdę tutaj tryska tą radością i nie przeszkadza mu to, że on jest uwięziony. Nie przeszkadza mu, że on jest już jakby drugi raz uwięziony. Wcześniej był w Filipii uwięziony, był zamknięty, ale tam w cudowny sposób Pan Bóg go wyprowadził z tego więzienia, gdzie zatrzęsły się mury tego więzienia, zostały otwarte drzwi i gdzie nawrócił się strażnik. I on w tamtym więzieniu, kiedy był właśnie w Filipii, to było około chyba 10 lat wcześniej, też wielbił Pana. On był radosny, tak? Wtedy, kiedy został skuty, wysławiał Boga w tamtym miejscu. I tak samo teraz, około 10 lat później, jest w innym więzieniu. To jest niesamowite. Ja czasami słuchałem, jak ludzie na wschodzie zostali zamykani do więzienia z powodu głoszenia Ewangelii. Może w czasie takim powojennym w Polsce tego się troszkę też odbywało, ale teraz mamy zupełnie inny czas. Teraz mamy taki czas, że możemy głosić i też osoby, które z innych krajów przyjeżdżają i się dziwią, że to jak to wy tak możecie na ulicy głosić i nikt was nie zamyka? Tak. I nikt was tutaj nie więzi i dostajecie jeszcze ochronę władzy, w sensie jakąś policję. To jest niesamowite. Korzystajmy z tego dobrego czasu, bo to są tylko chwile. Więc wykorzystujmy ten czas. I mamy tutaj tą właśnie wspaniałą modlitwę. I jest coś takiego w tym liście do Filipian, co jest jakby sednem tego fragmentu, powiedziałbym podsumowaniem, gdzie apostoł Paweł w trzecim rozdziale, pierwszym wierszu, wypowiedział takie słowa, które zostały zapisane. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu, pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. I apostoł Paweł rozpoczyna takim słowem ponadto, w końcu, albo albo wreszcie, tak? Bo to słowo oznacza. Apostoł Paweł używa tutaj dwa razy takiej terminologii, takiego słowa, właśnie w tym pierwszym wierszu i w ósmym wierszu czwartego rozdziału, gdzie mówi też takie słowa: wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co sprawiedliwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I to słowo, ono tak jakby pokazuje pewne sedno, pewne podsumowanie tego, co jest mówione w tym wierszu, w tym liście. Więc przechodzi tutaj do rzeczy, która jest bardzo istotna i mówi: radujcie się, bracia, w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, jest to dla was zabezpieczeniem. On cały czas tutaj pisze o radości. On pisze o radości, którą chce, żeby ludzie wierzący mieli i mogli po prostu uczestniczyć w tym. I jest tutaj taka istotna rzecz, która mówi o tej radości. Opisuje dwie rzeczy, które pozbawiają radości, i opisuje cztery rzeczy, które są źródłem radości. I kiedy patrzymy się na początek tego rozdziału, on opisuje dwie rzeczy, które odbierają radość, które zabierają i które nie są rzeczami przynoszącymi radość. I drugi wiersz rozpoczyna w ten sposób: strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. I tutaj mamy jedną z rzeczy, która odbiera radość, która nie przynosi źródła radości. I jest nią, jak tutaj apostoł Paweł opisuje, są to psy. Oczywiście nie są to psy, takie zwierzęta, tylko w terminologii biblijnej psy mają konkretne znaczenie. Psy najczęściej odnoszą się do osób, które są złe, które w jakiś sposób są przeciwne do pełnienia Bożej woli. I na przykład w Psalmie 22, 17 wierszu jest napisane, to jest fragment dotyczący Pana Jezusa, ale tam czytamy: oto psy otoczyły mnie, otoczyła mnie gromada złośników. Więc możemy widzieć, że psy są symbolem tego, są znaczeniem tego, takich ludzi, którzy czynią po prostu zło, którzy nie myślą w sposób Boży. I on podsumowuje w ten sposób: strzeżcie się po prostu złych pracowników. I drugą rzecz, którą odbiera radość, to jest ufność pokładana w ciele. I apostoł Paweł właśnie pokazuje i mówi te dwie rzeczy do Filipian, co było bardzo ważne w tamtym czasie dla tamtej społeczności, dlatego że to ta nauka żydowska, ona cały czas gdzieś powracała do kościoła. Ona cały czas była tym, co gdzieś wracało do kościołów pogańskich i przychodziło to ze strony właśnie Żydów. W Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale możemy widzieć, że był pewien spór w kościele Bożym, w którym sprawa dotyczyła właśnie obrzezania. Sprawa dotyczyła obrzezania. Może przeczytam kilka wierszy, żebyśmy mieli lepszy kontekst. Piąty wiersz 15 rozdziału Dziejów Apostolskich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakon mojżeszowy. I zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. I mamy tutaj sytuację, gdzie stronnictwa te faryzejskie niepokoiły wierzących. Tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Tych, którzy uwierzyli w łaskę Jezusa Chrystusa, uwierzyli w to, że są zbawieni właśnie z łaski i tam w 11 wierszu jest napisane, wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Więc był zbór, który byli ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, a oni za chwilę byli niepokojeni tym, że muszą być obrzezani, że muszą spełniać jakieś uczynki, dodatkowe rzeczy, z których, na podstawie których będą mogli być po prostu zbawieni. I apostoł Paweł mówił właśnie o tych dwóch rzeczach, że te rzeczy są rzeczami, które po prostu odbierają radość. I możemy widzieć, że zamiast radości ze zbawienia w Jezusa Chrystusa i z tej łaski, że to jest za darmo, że to jest, że to za darmo, bo Jezus Chrystus poniósł tą ofiarę. Dla nas jest za darmo. Ale teraz wprowadzać innych w ciężar tych różnych przepisów, nakazów i zakazów rzeczywiście odbierało łaskę i raczej przygniatało ludzi. Więc to, co, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to, żeby uważać. Pierwsze, na tych, którzy są nazwani psami, czyli tymi niedobrymi pracownikami, tymi, którzy zamiast Ewangelię wykorzystywać do tego, że Ewangelia ma służyć do wyciągnięcia nas z grzechu i do odejścia naszych zamierzeń od pokus, to pozostawia te rzeczy w życiu ludzi. I możemy widzieć w Judzie, u Judy, takie bardzo mocne słowa, które dotyczyło właśnie takich osób. Juda pisze w liście, w 4 wierszu, takie słowa. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Czyli możemy widzieć, że ten obraz, który tutaj apostoł Paweł pisze w liście do Filipian, on odnosi się właśnie takich ludzi, którzy zamiast łaskę, która ma służyć do tego, żebyśmy mogli zobaczyć i mogli następnym razem odnieść zwycięstwo, kiedy zostało nam coś pokazane przez Boga, jakaś słabość, która jest w naszym życiu, żebyśmy mogli dążyć do tego z mocy Bożej, żebyśmy mogli doświadczyć mocy Bożej w naszym życiu i wychodzili właśnie od tych różnych rozwiązłości, rozpust i tego wszystkiego. I apostoł Paweł mówi, że w te społeczności one były przesiąknięte, tak? Byli ludzie, pojawiali się ludzie, którzy właśnie wkradali się, tak? Którzy byli częścią jakiejś społeczności i mówili, że nieważne to, jak żyjesz, że możesz żyć w rozpuście, że możesz czerpać garściami z tego świata, a jednak jest tutaj pewien problem, dlatego że Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby wyzwolić nas. I co ciekawe, wiersze, może od 7 przeczytam tego listu Judy, opisują taką rzecz. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście, przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotą niebieskim. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta, poznają, gubią ich. I możemy zobaczyć, że są ludzie, którzy tak zwani wyganiacze demonów, coraz więcej tych się pojawia w Polsce i mogę tutaj mówić konkretnie nazwiskami, tak, bo tych ludzi należy się strzec. Jest to Tomasz Dorożała, jest to Artur Ceroński. To są właśnie tacy ludzie, którzy przeklinają diabła, przeklinają te zwierzchności, a sami nie potrafią wyjść, właśnie kalają się jak te nierozumne zwierzęta. Kalają się tym, co gubi innych ludzi, tak? Niemoralność, rozpusta. I jest to rzecz, która jest wyraźnie pokazana w tym miejscu, gdzie ludzie przeklinając te moce niebieskie, oni sami się zachowują jak zwierzęta. I nic w ich życiu nie widać w ogóle mocy Bożej. Widać, że taplają się w tym, co jest złe, w tym, co jest w rozpuście, w rozwiązłości. I apostoł Paweł mówi właśnie o ludziach tego typu, żeby strzec się, bo to pozbawia radości. Rzeczywiście, kiedy wchodzimy w takie zgromadzenie, czy widzimy coś takiego, to nie możemy mieć żadnej radości. Mamy wielki niepokój, mamy wielki smutek, mamy wielką obawę. I Juda daje pewne wskazówki, na których możemy się skupić. Jest napisane w 22 czy 23 wierszu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Szata jest czymś, co okrywa ciało, co powinno zdobić ciało, co powinno być przyozdobieniem. I po prostu powinniśmy się strzec nawet nauki, to co powinno być naszą ozdobą. Powinniśmy strzec nie tylko wiedzieć, ale po prostu nie zagłębiać się w te nauki. Czasami jest pokusa podążania w internecie za tym, jak się rozwiną dalsze losy takich osób. Ale apostoł Paweł mówi nie. Juda mówi nie. Miejcie odrazę. Miejcie odrazę do tego. Więc jeżeli chcesz mieć pokój, jeżeli chcesz mieć radość, strzeż się. Strzeż się tych, którzy zamiast łaskę, która ma prowadzić do rozwiązania grzechu, jest obracane w rozpustę. I nie widać żadnej mocy. Widać tylko ciągłe wyganianie demonów, ale nie widać zwycięskiej mocy w codziennym życiu. No i tą drugą rzeczą to, żeby nie pokładać ufności w ciele. I to apostoł Paweł mówił w ten sposób, że on mógłby pokładać ufność w ciele, ale nie pokładał ufności w ciele. On był obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. I to apostoł Paweł wszystko zostawił. Mimo, że warunki miał najlepsze. Był po prostu... To, co mógł człowiek tamtych czasów otrzymać, to otrzymał wszystko. I to wszystko musiał zostawić ze względu na Jezusa Chrystusa. Więc nie bądźmy uwikłani w to, żeby wchodzić w jakieś powracanie do zakonu, do spełniania uczynków. A dzisiaj w naszej rzeczywistości w Polsce jest to możliwe. Nie mamy Żydów, którzy, czy saduceuszy, czy faryzeuszy, którzy są bezpośrednio, działają przeciwko nam, którzy się sprzeciwiają, ale mamy inne wyznania religijne, które bardzo się sprzeciwiają nauce Jezusa Chrystusa. Bardzo sprzeciwiają się w ogóle Ewangelii Jezusa Chrystusa. I to, co musimy widzieć, to te rzeczy muszą być po prostu radykalnie odrzucone. I nie bójmy się też mówić, bo urazimy kogoś. Mówmy, jaka po prostu jest prawda. W jaki sposób człowiek zostaje zbawiony. I pilnujmy tego. I później w kontekście tej radości mamy takie cztery rzeczy, które mówią o tym, co daje radość i skąd się ta radość w naszym życiu powinna pojawiać. I czytamy w trzecim rozdziale od siódmego wiersza takie słowa. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go, i tutaj wymienia cztery rzeczy, i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobni do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. I apostoł Paweł wiele czasu poświęca na mówienie o poznaniu. rzeczywiście poznanie powinno być przede wszystkim w moim życiu tym, poznanie Jezusa Chrystusa, tym, z czego powinniśmy mieć najwięcej radości. Na czym najwięcej się powinieneś koncentrować? Na tym, żeby poznać Jezusa Chrystusa. I to jest taką rzeczą, z którą my w ciągu naszego życia, naszego dnia będziemy się zmagać. W jaki sposób ja mam poznać tego Jezusa Chrystusa? Rzeczywiście Słowo jest tym, które daje poznanie przez Ducha Świętego. I ja mam się skupić na tym, żeby poznać Jego Słowo. Poznać Jezusa Chrystusa, który jest opisany zarówno w Nowym Testamencie jaśniej i zarówno w Starym Testamencie, który jest niejednokrotnie ukryty, niewidoczny, ale jest. I apostoł Paweł mówi, że wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego. To jest codzienna walka nasza, kiedy mamy wybór zrobić coś, a wybrać poznanie. Kiedy rano wstajemy, jest wybór między tym, czy wcześniej wstaniemy, czy później wstaniemy. Czy robiąc te nasze obowiązki, wygospodarujemy czas na to, żeby go poznać? Czy w ciągu dnia znowu wybierzemy rzeczy, które doprowadzą nas do poznania? Czy wybierzemy te, które stają się naszą przyjemnością, naszym dążeniem? Może czasami jest to może powiem w inny sposób. My korzystamy jako wierzący z bogactwa takiego materialnego. Bóg daje nam zaopatrzenie. I zaopatrzenie, to bogactwo materialne, ono nie powinno być naszym celem. To nie jest rzecz, do której my idziemy, do której dążymy. Bóg daje nam, zaopatrza nas po to, żebyśmy mogli wykonać inne cele, abyśmy mogli dla Niego działać. I tak samo rodzina. Rodzina, którą mamy, którą dostajemy od Boga, to nie jest sam cel w naszym życiu, ale jest to grupa ludzi, którą Bóg nam dał, żebyśmy mogli spełnić Boże cele w naszym życiu. Więc kiedy mamy takie zamierzenia, że chcemy mieć dobrą rodzinę, to nie jest to właściwa motywacja. Ale jeżeli Bóg daje ci rodzinę, to powinniśmy zastanowić się, po co mi ta jest rodzina, do czego służy, dlaczego mam męża, dlaczego mam żonę, dlaczego mam dzieci, albo dlaczego nie mam dzieci. I na tych rzeczach nie powinniśmy się na tych dążeniach koncentrować, ale powinniśmy się koncentrować na tym, w jaki sposób mamy tym zarządzać, w jaki sposób mamy to używać, w jaki sposób mamy działać. I to powinno być naszym takim dążeniem. I mamy poznanie, które jest położone przed nami. I jak my wybieramy to poznanie? Czy kiedy mamy wiele rzeczy na głowie, czy jednak mamy te dążenia do tego, żebyśmy poznawali Jezusa Chrystusa? Żebyśmy uznawali inne rzeczy, które nie są za pożyteczne, to żebyśmy uznawali za niepożyteczne. Apostoł Paweł mówi, wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Myślę, że powinniśmy się mocno zastanowić nad tymi naszymi dążeniami. Jeżeli rzeczywiście bierzemy, mamy jakiś wyjazd i organizujemy wyjazd, to ten sam wyjazd nie powinien być naszym celem. On może być środkiem. I to niezależnie, gdzie jedziemy. Wybieramy sobie czasami jakieś miejsca, które są no, przepiękne, tak? Ale to nie powinno być naszym celem, pojechać tam i zobaczyć to i cieszyć oczy. Ale jeżeli tam wybraliśmy to miejsce, to dlaczego tam wybraliśmy właśnie to miejsce? Co chcemy poprzez to miejsce przekazać rodzinie, jakiejś grupie ludzi, z którą jesteśmy? Dlaczego tam jesteśmy? Dlaczego tego chcemy używać? Pan Jezus, kiedy chodził, on czasami puszczał swoich uczniów w jakieś miejsca, mówił, idźcie tam, zróbcie to, a później uczestniczył w tych rzeczach, które dotykały ich. I to jest piękne, że Pan Jezus był nauczycielem, nie takim, który wykładał, tak? Ale takim po prostu, jak często są rodzice, tak? Że kiedy dzieją się jakieś rzeczy, to poprawia, tak? Tutaj nie w tą stronę skręciłeś, tutaj zobacz, co się działo w twoim życiu, jakie wybrałeś, dlaczego tak wybrałeś. I to jest właśnie piękne. Więc jedną z rzeczy, z której powinniśmy czerpać radość, to jest to, żebyśmy mogli prawdziwie poznawać Jezusa. I znaleźć się w Nim. Druga z rzeczy, z której wyciągamy radość, z której odbieramy radość, kiedy przypływa do nas radość, to jest właśnie to, co jest opisane w 10 wierszu, że doznanie mocy zmartwychwstania Jego, to jest już nie tylko poznanie, ale to jest doświadczenie, tak? To jest realne doświadczenie Bożego działania w moim życiu. Kiedy mogę dokonywać wyborów, kiedy mogę prowadzić życie tak, że ono jest owocne. I apostoł Paweł na początku, w pierwszym rozdziale, w 9 wierszu napisał: i oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie zrozumienie. Tak? Bo jeżeli mamy poznanie, czyli nie tylko tekstu, ale mamy zrozumienie tego, co tam jest napisane, możemy wziąć to, tak jak sędzia ma zestaw prawa. Tak? On ma prawo, on ma poznanie tego prawa, ma zrozumienie i on wie, jak ocenić daną sytuację. On wie, jak to wprowadzić w życie, jak to zastosować, jak rozsądzić rzeczy w życiu, jakiejś sprawy, którą ma do osądzenia. I to jest właśnie to. I końcem jest to, żebyśmy byli czyści, bez nagany i pełni owocu. I to jest właśnie wspaniałe, kiedy możemy doznawać mocy zmartwychwstania, kiedy mamy poznanie, kiedy mamy zrozumienie i uczestniczymy w tej mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I trzecią rzeczą to jest uczestniczenie w cierpieniach Jego. To już też omawialiśmy. Na cierpienia powinniśmy patrzeć się tak jak apostoł Paweł, że mimo tego, że wiele razy był związany, mimo że wiele razy miał cierpienie, ale to było powodem do radości. Tego, że Bóg mógł po prostu przez niego działać i on był przez to błogosławiony. I nie tylko on był błogosławiony, ale inni byli błogosławieni jego tym błogosławieństwem. I uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobni do Niego w Jego śmierci. Kiedy patrzę się na to, kiedy my mamy być podobni do śmierci Jezusa Chrystusa, podobni do tego, co się działo, to przychodzi mi na myśl to, co już było wcześniej przez apostoła Pawła w tym liście opisanego, kiedy mamy mieć takie usposobienie, jakie było w Chrystusie, który był chociaż w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przejął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył siebie samego i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jedną z rzeczy, która przynosi radość, to jest posłuszeństwo. To jest właśnie to posłuszeństwo aż do śmierci. Kiedy jesteś gotowy ponieść wszelkie konsekwencje, wszystko oddać, żeby być tak jak Jezus. Pan Jezus był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Jak wygląda nasze posłuszeństwo w umieraniu? Dla świata, dla grzechu? Czy jesteśmy gotowi ponieść na początku cierpienie jakieś? Ale być posłuszni i upodobnić się, żeby być, iść w stronę doskonałości, dojrzałości. Apostoł Paweł dalej opisuje, nie jakbym już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, żeby pochwycić, żeby zostać, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Czyli to nie oznacza, że on przez to, kiedy stał się martwy dla grzechu, martwy dla świata, kiedy ja się staję martwy dla świata, kiedy ja się staję martwy dla grzechu, czy już jestem doskonały? Nie, Jezus jest cały czas doskonały, ale mam mieć takie dążenia, mam mieć taki kierunek. Apostoł Paweł mówi, ilu jest nas doskonałych? Wszyscy tak myślimy i rzeczywiście tak myślimy, tak? Tak się patrzymy, że widzimy, że nie jesteśmy we wszystkich sprawach doskonali. Że nie zawsze tak postąpiliśmy, jakby postąpił Chrystus. Ale apostoł Paweł mówi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Więc mamy mieć te dążenia do tego, żebyśmy byli tak jak Jezus, doskonali, dążyli do tego. I to daje wielką radość, kiedy możesz zobaczyć w swoim życiu, nie porównując się z innymi wierzącymi, bo to nie jest dobry pomysł i Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy się nie porównywali do innych, ale żebyśmy mogli zobaczyć względem tego, co było kiedyś w naszym życiu, a jak jest teraz w naszym życiu. Żebyśmy zobaczyli, z iloma rzeczami zerwaliśmy, z iloma rzeczami skończyliśmy. Dlaczego? Dlatego, że Boża moc dotknęła nas realnie w naszym życiu. Więc to są rzeczy, z których powinniśmy czerpać radość. Kiedy mamy dążenie poznania, kiedy mamy to uczestniczenie w Jego mocy, widzimy, że po prostu to nie jest z nas, że kiedyś byliśmy ciągnięci przez grzech. Dzisiaj nie mamy tego ciągnięcia. Stały się pewne rzeczy obrzydliwością. Kiedy Jezus chodził po ziemi, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to nie uległ żadnemu grzechowi. I to jest wspaniałe, upodabniać się do Pana Jezusa, żeby zwyciężać. Wychodzić z tych słabości, w których jesteśmy. Więc wbrew temu, co wiele ludzi mówi, że możesz mieć radość ze środków finansowych, możesz mieć radość z wspaniałej, pięknej rodziny, z tego, jak wyglądasz, może jesteś przepiękny, to nie są rzeczy, z których czerpiemy radość. Te rzeczy powinniśmy wykorzystać na Bożą chwałę. Te rzeczy powinniśmy wykorzystać na to, żeby coś przekazać dalej. Używać tego po prostu jak środka, tak, jakiegoś. I to odróżnia właśnie tą naukę apostoła Pawła, który czerpał radość z zupełnie innych rzeczy, niż czerpie ten świat, albo czerpią ludzie, którzy udają tych, którzy idą prawdziwie za Panem. Więc przejrzyjmy nasze umysły, nasze pragnienia, nasze dążenia. Co w nich jest? Życzę nam wszystkim tej radości, jaką miał apostoł Paweł, niezależnej od sytuacji, niezależnej od dramatycznych doznań w życiu, od dramatycznych przeżyć w życiu, radość, która pozostaje bez względu na okoliczności, które doświadczasz. Amen.